Witajcie, dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Wojciechowski, brand manager z firmy Vesper, która robi między innymi świetne dzbanki i filtry do wody. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Niech mi pan na początek powie, co nie tak jest z naszą kranówką, no bo niby wszyscy mówią, że kranówka nadaje się bezpośrednio do picia, no i na pewno się nadaje, przynajmniej w większości polskich miast. Ale też wiele osób, w tym ja, ma dzbanki filtrujące. Dlaczego w ogóle my kupujemy te dzbanki filtrujące? Dlaczego warto w taki dzbanek zainwestować?
Oczywiście zgodnie z tym, co gwarantuje i dba o bezpieczeństwo wody wodociągowej Sanepid, jest ona generalnie zdatna do użytku i konsumpcji. Natomiast czynników, dla których warto sięgnąć po takowy dzbanek, jest kilka. Aha. Przede wszystkim to, co wychodzi z wodociągu, niekoniecznie jest tym samym, co spełnia testy laboratoryjne w zakładzie wodociągowym po przyjściu do naszego domu. Tutaj oczywiście kluczową rolę odgrywa jakość instalacji wodno-kanalizacyjnej, którą płynie woda do naszych kranów, a te instalacje bywają różne. I to jest pierwszy z podstawowych powodów, w których pomaga nam dzbanek, ponieważ dzbanki filtrujące pomagają usuwać już te podstawowe zanieczyszczenia jako sady, rdza, które mogą pojawić się w takich instalacjach. Drugim ważnym powodem, tutaj przede wszystkim dla użytkowników sprzętów AGD w domu, jest zmniejszanie wody. Generalnie woda w wielu miastach polskich jest bardzo twarda, a twarda woda sprzyja niszczeniu i skraca żywotność naszych sprzętów domowych, takich jak kajniki, ekspresy do kawy, i tutaj z pomocą przychodzą właśnie dzbanki, które bardzo dobrze potrafią tą wodę zmiękczać. Trzecim, myślę, kluczowym powodem jest po prostu smak wody. Smak, który chlor dodawany i pełniący funkcję oczyszczającą w wodociągach, niestety potrafi ten smak psuć, sprawiać, iż jest on gorszy. Filtry używane w dzbankach filtrujących poprawiają ten smak.
Panie Grzegorzu, wszyscy wiemy, że w tej naszej wodzie z kranu występują jakieś zanieczyszczenia. No widzimy to po kamieniu w czajniku, czy osadach, które znajdują się na naszych zlewach, czy potem w garnkach, potem osadzie na herbaty. Ale co to są za zanieczyszczenia? Co to są za substancje? Skąd one się w ogóle biorą?
Temat zanieczyszczeń w wodzie jest tak naprawdę bardzo obszernym i złożonym tematem. Jeżeli mówimy o wodzie jako takiej, którą wszyscy rozumiemy pod postacią H2O, przez zanieczyszczenie wody rozumiemy zaburzenie równowagi fizyko-chemicznej właśnie wody. Do zanieczyszczenia dzielimy na dwa rodzaje zanieczyszczeń. Są to zanieczyszczenia naturalne, powstające na przykład wskutek zwiększonego zasolenia wody bądź zwiększonych ilości minerałów, które de facto nie stanowią zagrożenia większego dla zdrowia człowieka, natomiast to, o czym pan wspomniał, mogą być problematyczne poprzez odkładanie się kamienia w urządzeniach takich jak kajnik. Dzieje się to na skutek podgrzewania wody z dużą ilością jonów wapnia i magnezu. No i kamień, który jony tych pierwiastków, które nie mogą odparować z czajnika, bo są zbyt ciężkie, aby unieść się z parą wodną w powietrze, osadzają się właśnie na dnie czajnika. Są to zanieczyszczenia, tak jak wspomniałem, określane mianem naturalnych. Drugim rodzajem zanieczyszczeń są zanieczyszczenia, no, w dużej mierze można tak powiedzieć i określić, powstałe na skutek działalności człowieka. Począwszy od tych fizycznych zanieczyszczeń dostających się do ujęć wodnych, jak produkty plastikowe, produkty aluminiowe, produkty gumowe, które po dostaniu się do rzek, jezior, skąd czerpana jest również woda płynąca siecią wodno-kanalizacyjną do naszych domów, odkładają tam elementy, takie jak chociażby ostatnio bardzo szeroko promowany w negatywnym tutaj tego słowa znaczeniu mikroplastik. Nie wszystko jest badane w sieciach wodociągowych. Nie wszystko da się również zbadać. Nie na wszystkie tego typu zanieczyszczenia sieci wodociągowe są w stanie zaradzić. Innym przykładem zanieczyszczeń, za które również odpowiada człowiek, są to uprawy rolne. No i tutaj mam na myśli o zanieczyszczeniach takich jak pestycydy i inne związki stosowane w uprawach, które przedostają się poprzez grunt do wód gruntowych.
To nie sądziłem, że pestycydy też mogą jakby przenikać do naszej wody pitnej.
No tak, poprzez grunty, pestycydy i tak naprawdę odpady ściekowe, które kryją sobie wiele zanieczyszczeń, włącznie z metalami ciężkimi, takimi jak na przykład ołów, potrafią wodami gruntowymi dostawać się do wody również tej, którą pijemy. Różne miasta czerpią wodę z różnych źródeł. Są również takie, które dostarczają do swoich odbiorców, do nas, wodę gruntową, która, tak jak jeszcze raz warto podkreślić, co do zasady, powinna być bezpieczna, jednak stosowanie z banków filtrujących potrafi zniwelować ryzyko dostawania się elementów mogących znajdować się po drodze z wodociągu do naszego kraju.
Jasne. Wie pan, bo w sumie tak sobie przypuszczałem, tak sobie myślałem, że inaczej to ujmę, bo zawsze myślałem, że w wodociągach mają takie różne bardzo dobre filtry, które wyłapują większość, może właśnie wyłapują większość, a zostawiają mniejszość zanieczyszczeń. I jak to możliwe, że mały dzbanek wyłapuje właśnie te rzeczy, których nie wyłapały te duże, przecież profesjonalne, wielkie filtry w zakładach wodociągowych?
Po pierwsze, systemy oczyszczania wody w zakładach wodociągowych przede wszystkim sprowadzają się do chlorowania wody. I chlor jest tym składnikiem, który odpowiada za usuwanie potencjalnie niebezpiecznych zanieczyszczeń. Jednak drugą rzeczą jest to, o czym wspominałem. Woda, która już po wyjściu z wodociągu płynie siecią wodno-kanalizacyjną do naszych domów. No i tutaj naprawdę mogą potrafić dziać się różne rzeczy, na które wodociągi nie mają już wpływu. A filtr, który składa się z węgla aktywnego, z siatki filtrującej i z żywicy jonowymiennej usuwa cząstki stałe, te, które jesteśmy wizualnie również w stanie dostrzec, oraz te, których nie widzimy, takie jak wspomniane metale ciężkie, czy chlor, który z jednej strony pełni tą zbawienną funkcję po stronie wodociągu, ale niestety efektem ubocznym tego jest nie najlepszy smak i zapach wody, co koneserzy smaku na pewno wyczuwają. A ostatnią rzeczą są minerały, które z punktu widzenia prawidłowego odżywienia człowieka są nam każdemu potrzebne w odpowiednio zbilansowanej diecie, jednakże mają również negatywny skutek, jeżeli gotujemy wodę w czajniku lub w ekspresie do kawy.
Panie Grzegorzu, jeżeli chodzi o oczyszczanie wody, mamy takie trzy pojęcia, które niby znaczą to samo, ale chyba nie do końca. Pamiętam, że jest filtrowanie, że jest uzdatnianie i destylowanie. To nie są synonimy, ale czym różnią się te procesy?
Filtracja i destylacja wody zdecydowanie nie są to równoznaczne i te same procesy. Mianem filtracji nazywamy oddzielanie części stałych poprzez mechaniczne zatrzymywanie ich w filtrze. W zależności od tego, jaką mieszankę, z czego zbudowany jest dany filtr, bo te też są różne, potrafią składać się z różnych elementów, filtry potrafią wyłapywać właśnie cząstki stałe materialne i zatrzymują je w filtrze. Destylacja natomiast polega na usuwaniu, destylowaniu minerałów znajdujących się w wodzie poprzez rozpuszczanie ich. Woda destylowana w odróżnieniu od wody przefiltrowanej pozbawiona jest jakichkolwiek minerałów, natomiast filtracja usuwa niebezpieczne i niechciane przez człowieka związki, natomiast potrafi mniej lub bardziej, również w zależności od stosowanego filtra, zatrzymywać minerały w wodzie.
Mamy sobie taki dzbanek, w którym jest filtr. Jak ten proces filtracji przebiega? No oczywiście wszyscy wiemy, że ta woda leci sobie z góry, grawitacja ściąga ją na dół i po drodze przepływa przez filtr, ale tam jest kilka elementów tego procesu, zdaje się.
Filtracja, tak jak wspominałem, jest to proces oddzielania substancji stałych od cieczy i zatrzymywanych w materiale filtrującym. W zależności od tego, z czego składa się dany materiał filtrujący w filtrze dzbankowym, ten proces będzie przebiegał każdorazowo w inny sposób. Podstawowymi trzema elementami znajdującymi się w większości filtrów dzbankowych na rynku jest siatka filtrująca, której zadaniem jest wyłapywanie i zatrzymywanie tych większych cząstek stałych, takich jak osady lub rdza znajdujące się w starych rurach kanalizacyjnych. Z kolei węgiel aktywny, który w lepszych filtrach jest impregnowany srebrem, ma za zadanie wyłapywać i zatrzymywać chlor po to, by sprawiać, aby przefiltrowana woda smakowała lepiej. Ostatnim elementem, którym wspominałem i bierze udział w procesie filtracji, jest żywica jonowymienna. Myślę, że większość tutaj oglądających może być zaskoczona. Natomiast no, jak sama nazwa wskazuje i jak najprościej będzie mi to wytłumaczyć, zadaniem żywicy jonowymiennej jest wymienianie jonów. W tym przypadku chodzi przede wszystkim o jony wapnia i magnezu, po to, by przefiltrowana woda była miększa.
Czy ona jest wzbogacona w ten, magnez?
Nie. Żywica jonowymienna wyłapuje jony magnezu i wapnia, które są odpowiedzialne za to, iż w naszych czajnikach powstaje osad z kamienia.
Jasne, rozumiem. Czyli ten filtr, z jakichś warstw składa się ten filtr? Jak on jest zbudowany?
Filtr dzbankowy zbudowany jest ze standardowej obudowy, wewnątrz której to, czego nie widzi konsument, jest pierwszą taką warstwą, jest siatka filtrująca, która zatrzymuje te większe i stałe cząsteczki osadów, rdzy. Drugim elementem znajdującym się w filtrze jest mieszanka filtrująca. Ta mieszanka zazwyczaj składa się z węgla aktywnego impregnowanego srebrem oraz żywicy jonowymiennej.
Na rynku mamy różne firmy zajmujące się dostarczaniem i dzbanków, i filtrów. Skupmy się teraz na filtrach. Czy każdy producent ma swoją własną mieszankę, swój własny patent, czy to, co mamy na rynku, to jest mniej więcej to samo?
Każdy filtr, w zależności od producenta, marki, niesie za sobą różnicę. Skład tej mieszanki jest tajemnicą producenta. Niestety boleję nad tym, ale w naszych warunkach, naszym regionie mało dosyć o tym się mówi i konsument tak naprawdę poza wiedzą, iż jest to filtr i tym, o czym wcześniej rozmawialiśmy, jakie jest zadanie takiego filtra. Tak jak pan, co słusznie zauważył, nie do końca wie, czym jest ta mieszanka i ile tej mieszanki znajduje się w środku. Tajemnicą Polichinela i każdego producenta są oczywiście dostawcy komponentów składających się na taką mieszankę, dla przypomnienia węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej. Węgiel może być pozyskiwany z różnych źródeł. Najczęściej są to spalane łupiny orzecha kokosowego.
Wow.
Tak. I kolejną taką rzeczą, poza samą proporcją tych dwóch składników, jest oczywiście ilość tych składników w filtrze, co ma przełożenie de facto na jakość filtrowanej wody.
Czy im więcej, tym lepiej?
W dużym skrócie można tak powiedzieć, ponieważ im więcej mieszanki filtrującej, tym lepsza wydajność filtra, a każdemu konsumentowi zależy na tym, aby proces filtracji wody, który przeprowadza w swoim domu, był jak najefektywniejszy. Przez efektywność rozumiem możliwość i ilość przefiltrowanej wody, litrów wody oraz czas efektywny filtrowania.
Niech mi pan powie, czy ja dobrze zrozumiałem, że wy proponujecie swoim klientom czy konsumentom ważenie filtra przed zamontowaniem go w dzbanku i potem po wyjęciu zużytego filtra?
Nie. Okay, całe szczęście konsument nie musi samodzielnie niczego ważyć. My jako pierwsza marka w Polsce, a my prawdopodobniej i na świecie, robimy to za użytkowników filtrów. Wdrożyliśmy procesy produkcyjne, które z bardzo dużą dokładnością mierzą ilość wsypywanej mieszanki filtrującej do każdego filtra. Mhm. Więc konsument kupując filtr marki Vesper wie po pierwsze, że ta ilość mieszanki zawsze będzie identyczna, a po drugie, co najważniejsze, wie ile tej mieszanki znajduje się w tym filtrze. Jako producent staramy się być przede wszystkim transparentni. Jest to jedna rzeczy i cech, którą chcemy się charakteryzować jako marka, po to, by konsument wiedział, za co płaci i czym filtruje wodę.
Jasne. A niech mi pan powie, bo w ofercie marki Vesper są różne rodzaje filtrów. Chciałbym się zapytać, czym one się różnią? Jakie jest ich przeznaczenie?
Tworząc nasze portfolio filtrów, przede wszystkim staramy się odpowiadać na aktualne potrzeby konsumentów oraz sytuację związaną ze stanem wody w polskich kranach. Poza podstawowym rodzajem filtrów standard, w swojej ofercie mamy również takie filtry jak Protect, które charakteryzują się większym udziałem żywicy jonowymiennej, której zadaniem jest zwiększanie wody. Tego typu filtry szczególnie polecane są osobom, którym doskwiera problem bardzo twardej wody. Posiadamy również filtry MG+. Są to filtry wykorzystujące specjalny rodzaj żywicy jonowymiennej i one potrafią jednocześnie zwiększać wodę oraz wzbogacać ją o dobroczynny magnez. Ciekawą propozycją dla osób aktywnych i wszystkich tych, którym zależy na zachowywaniu minerałów w wodzie, jest seria filtrów Sport, która poprawia smak i jakość wody, zachowując wszystkie składniki mineralne naturalnie znajdujące się w wodzie pitnej w naszych kranach. Kolejnym przykładem są filtry Alkaline, podnoszące pH wody, co ma wpływ na jej zasadowość.
Ile mieszanki filtrującej w gramach mają wasze filtry, zarówno te większe, jak i te mniejsze?
Tak, w zależności od preferencji potrzeb użytkowników, tak jak pan wspomniał, mamy filtrami cylindrycznymi i prostokątnymi. Filtry cylindryczne zawierają 77 gramów mieszanki filtrującej, natomiast te o jeszcze większej wydajności i możliwości przefiltrowania litrów wody składają się z aż 95 gramów mieszanki filtrującej.
To dobry wynik. Przejdźmy teraz do dzbanków, bo ja szczerze mówiąc właśnie dwa miesiące temu chyba kupiliśmy sobie z żoną właśnie taki szklany dzbanek. Uznaliśmy, że mamy dosyć wprowadzania plastiku do naszego małego gospodarstwa domowego. Czy my postąpiliśmy dobrze? No bo faktycznie wydaje nam się, że szkło jest bardziej trwałe, że jest lepsze niż plastik i wytrzyma dłużej. Czy tak faktycznie jest?
Co do zasady, tak. Natomiast myślę, że temat jest dużo bardziej złożony i tutaj tak naprawdę rodzaj dzbanka należałoby dobierać do potrzeb każdego z konsumentów. A te potrzeby, jak wszyscy dobrze wiemy, w zależności od wielkości gospodarstwa domowego, preferencji i możliwości są różne. Tak jak pan zauważył, szkło oczywiście szczególnie preferowane i polecane jest osobom, dla których aspekt ekologii odgrywa kluczową rolę. Oczywiście to nie jest tak, iż dzbanek plastikowy jest złym wyborem, bo on również jako naczynie wielorazowego użytku pozwala minimalizować ilość plastikowych odpadów. Natomiast dzbanek szklany już w pełni swojej rozciągłości jako naczynie wykonane z naturalnych w blisko 100% surowców jest produktem, który jeszcze bardziej wpisuje się w ten trend.
Jakie dzbanki filtrujące sprawdzają się najlepiej i czym się kierować przy zakupie takiego dzbanka?
Wybór idealnego dzbanka przede wszystkim podyktowany jest od naszych potrzeb i to, jak często oraz do czego będziemy używać nasz dzbanek. Myślę, że kluczowymi atrybutami przy wyborze takiego dzbanka powinny być jego cechy, takie jak łatwość nalewania wody, pojemność uzależniona od naszych potrzeb. Ludzie częściej korzystający z wody, czy to ją pijąc, używając do gotowania zup, podlewając kwiaty, zdecydowanie bardziej będą preferować dzbanki o zwiększonej pojemności od tych, którzy tej wody użytkują mniej. Myślę, że również bardzo ważnym, szczególnie w dzisiejszych czasach, w których mamy coraz mniej chwil i także ochoty, by zajmować się sprzątaniem, są dzbanki, które będą nadawały się do mycia w zmywarce oraz takie, które będą pozbawione drobnych elementów mogących w trakcie długotrwałego użytkowania, bo mówimy o naczyniu wielorazowym, które ma towarzyszyć na tej kuchni przez dłuższy okres, które nie będą odpadać i ulegać zniszczeniu. Na sam koniec myślę, że jednym z kluczowych aspektów, od którego de facto powinienem zacząć kwestię związaną z wyborem dzbanka, jest tworzywo, z którego został on wykonany. Na rynku najpopularniejszymi tworzywami są tworzywa sztuczne, potocznie nazywane plastikiem, lub dzbanki szklane. Bez względu na to, po który dzbanek zdecydujemy się sięgnąć, ważne jest to, by wybierać dzbanki o solidnej konstrukcji, a tutaj, jak wszyscy pewnie dobrze jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, nie każde tworzywo sztuczne i nie każde szkło jest sobie równe. Są te, które charakteryzują się poprzez swój skład i budowę lepszą wytrzymałością od innych.
Te wasze szklane dzbanki są zrobione z jakiego szkła? Bo ja nie pamiętam właśnie nazwy, ona jest dość skomplikowana, ale wiem, że są bardzo wytrzymałe.
Tak, Używamy w produkcji szkła borokrzemowego. Jest to specjalne szkło z domieszką tlenku boru. Dzięki temu szklanki faktycznie są ponadprzeciętnie wytrzymałe w kategorii dzbanków szklanych, ale co więcej, myślę, że tutaj może być to bardzo zaskakujące, są one bardzo lekkie. Więc połączenie tych dwóch cech myślę, że no, stawia produkt zdecydowanie jako będący faworytem dla ludzi ceniących sobie dobry design, a także przede wszystkim dbających o aspekt ekologiczny, bo są to dzbanki wykonane w całości ze szkła.
Niech mi pan powie jeszcze o żywotności takich dzbanków, bo ten szklany chyba nie ma jakiejś daty, po której trzeba go wyrzucić.
Tak, nie ma określonej daty, czy jak to pan określił, żywotności dzbanka. Jego żywotność będzie tak naprawdę sprowadzała się do tego, jak go użytkujemy. My prowadziliśmy badania konsumenckie, z których dowiedzieliśmy się, że przeciętny użytkownik dzbanka z różnych powodów wymienia go średnio co 5 lat. Dlatego ważne jest, żeby zwracać uwagę na to, po jaki dzbanek się sięga, aby były to tworzywa wytrzymałe, często eksploatowane, nie ulegały zniszczeniom takim jak zarysowania, bądź w przypadku dzbanków plastikowych żółknięcie materiału.
Niech mi odpowie jeszcze taką rzecz, bo dzbanki plastikowe są wykonane oczywiście z bezpiecznych materiałów, ale taki dzbanek chyba też trzeba wymieniać za jakiś określony czas, prawda?
Co do zasady, surowce, z których produkowane są dzbanki z tworzyw sztucznych, takich jak tritan, takich jak san, jak polipropylen, nie mają swojej żywotności. To znaczy, że dopóki dzbanek nie ulegnie mechanicznemu zniszczeniu lub po prostu przestanie się komuś podobać, można z niego śmiało korzystać.
No to teraz chyba wiemy już wszystko o dzbankach filtrujących. Panie Grzegorzu, bardzo panu dziękujemy za rozmowę.
Również dziękuję. Cieszę się, że mogłem podzielić się z państwem tą wiedzą. Pozdrawiam i do zobaczenia.